Psalm 73, psalm Asafa. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych, i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę. Jak czerń na bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zachciankach. Szydzą i mówią złośliwie, wyniośle grożą przemocą. Ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też, w jaki sposób Bóg się na tym pozna. Skąd Najwyższy będzie o tym wiedział? Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? A przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka. Jednak gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród Twoich dzieci. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. Aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz szczęki po trzasku. Jedna chwila i ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, kiedy wstaniesz, wzgardzisz ich cieniami. Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę. Prowadzisz mnie według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie, zniszczysz wszystkich niedochowujących Ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga, w Panu, w Adonaj. Znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Więc kiedy w naszym życiu wszystko jest dobrze, żyjemy w obfitości, zdrowi jesteśmy, wszystko z naszymi dziećmi jest dobrze, to raczej nie zastanawiamy się nad takimi ważnymi kwestiami dotyczącymi naszego życia. Nie zastanawiamy się na przykład nad sensem czy celem naszego życia. Po prostu jest nam wygodnie, jest nam dobrze. Więc te kwestie odkładamy gdzieś na bok. Na jakąś taką półkę, która jest gdzieś tam wysoko, żeby do niej nie sięgać. Ale gdy w naszym życiu pojawia się cierpienie, czy to bezpośrednio, czy gdzieś wokół nas dzieją się rzeczy, które burzą nasz spokój, nasz ład, to wtedy zaczynamy zadawać różne pytania. Zaczynamy to wszystko sobie, czy próbujemy to wszystko sobie poukładać. Ten świat cały, w którym funkcjonujemy, nasze życie i to, co się toczy wokół niego, próbujemy jakoś zracjonalizować, jakoś ułożyć, żeby to było logiczne, było spójne. Ale czasami tak się nie da. I pojawiają się pytania, za którymi też idą pewne wątpliwości. I pytanie, czy mamy takie odpowiedzi? Pojawiają się pytania i po tym, co się dzieje na Ukrainie, pewnie takich pytań jest mnóstwo w naszych głowach. Ale pytanie, czy my jako chrześcijanie mamy coś do zaoferowania, czy możemy w jakiś sposób zaoferować jakieś odpowiedzi, które są spójne, które mogą pomóc zrozumieć to, co się dzieje. I wydaje mi się, czy też jestem przekonany, że my jako chrześcijanie mamy takie odpowiedzi. Nie dlatego, że jesteśmy szczególni jako chrześcijanie, dlatego, że mamy szczególnego Boga, który ma odpowiedzi, który daje odpowiedzi, który mówi i który przynosi pociechę i daje nadzieję. Więc psalm, który przeczytaliśmy, no jest takim psalmem, który pokazuje nam pewne doświadczenie pewnego człowieka, psalmisty. I on miał problem, żeby pewne rzeczy w swoim życiu, które widział, żeby połączyć to w całość, żeby zrozumieć to. Więc na jego przypadku, na jego doświadczeniach możemy się uczyć my. I chciałem, żebyśmy dzisiaj się przyjrzeli właśnie temu psalmowi i żebyśmy mogli wyciągnąć pewne lekcje, które mogą nam pomóc w tym, co się dzieje na świecie dzisiaj. Ponieważ bardzo często ludzie bez zastanowienia dochodzą do stwierdzają, prawda, jest wojna, ludzie cierpią, dzieci cierpią, zwierzęta cierpią, w związku z tym Boga nie ma. I to jest konkluzja z tego wszystkiego, co się na tym świecie dzieje. I do takiego wniosku dochodzą. Czy to jest w ogóle pomocne? Czy to cokolwiek rozwiązuje? Na podstawie tego psalmu chciałem, żebyśmy się przyjrzeli i zobaczyli, czy taka odpowiedź coś wnosi. Więc krótko, kilka rzeczy, trzy punkty. Pierwsza rzecz, przyjrzyjmy się wątpliwościom psalmisty, ponieważ on ma wątpliwości. Psalmista mówi nam o swoim, no bardzo ciekawym doświadczeniu życiowym. Autor tego psalmu zalicza się do osób, które są pobożne, które wierzą w Boga, które są Bogu oddane. Kochają Boga, chcą Mu służyć całym sercem, chodzą w czystości, prawda? Jest wysiłek, żeby być w tym uświęceniu. On, ten psalmista, doskonale rozumie, że Bóg jest dobry w swojej naturze, jest dobry dla tych, którzy są czystego serca. I on jest właśnie w takiej grupie ludzi, którzy dbają o to serce, którzy dbają o to, żeby jego ręce były niewinne, czyste, żeby chodzić w niewinności. I w wersetach 2 i 3 autor mówi nam o swoim zamieszaniu pewnym, które w jego życiu się pojawiło, jego doświadczeniu. I trzeba powiedzieć, że jest to doświadczenie osoby wierzącej. To musimy mieć tam gdzieś z tyłu głowy w kontekście, tak? To jest doświadczenie osoby wierzącej w Boga i Bogu. Jakie to doświadczenie? No psalmista mówi nam tak. Co do mnie? No prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem zuchwałym. Chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Więc autor mówi nam, że no w swoim życiu nieomal doświadczył upadku. Prawie się potknąłem, niemal się poślizgnąłem. Niemal wylądowałem w błocie, tak? Niemal człowiek może się poślizgnąć i złamać nogę. To jest bardzo częste w zimie. Więc on niemal się poślizgnąłem. Dlaczego się poślizgnął? Co go doprowadziło do takiego stanu? No zaczął zazdrościć zuchwałym. Zaczął zazdrościć tym, którzy w swoim życiu mają taką, są ludźmi aroganckimi. To znaczy nie liczą się z nikim i z niczym. Są to ludzie bezbożni, którzy nie mają żadnych skrupułów ani granic. A zaczął im zazdrościć, ponieważ widział, jak im się powodzi. Widział różne rzeczy w ich życiu i chciał tego samego dla siebie generalnie. Co takiego atrakcyjnego zobaczył psalmista w tych zuchwałych i bezbożnych ludziach? No to jest to wymienione w kolejnych wersetach i krótko tutaj wymienię kilka rzeczy. No ci ludzie mają wszystko generalnie. Są zdrowi, są zadbani, tak jak widać, mają pieniądze, bo mogą poświęcać czas na zdrowie, na to, żeby dobrze wyglądać. Zwykły człowiek nie za bardzo ma środki. Oczywiście stara się jak może, ale generalnie czasami to jak jest bieda, to te rzeczy spadają na dalszy plan. Ci ludzie nie doświadczają tego, można powiedzieć, tego codziennego trudu, jakiego doświadczają zwykli, biedni ludzie. I to prowadzi ich do pychy. Ci ludzie, a ta pycha przekłada się na to, że oni są brutalni. Nie boją się człowieka i nie boją się Boga. Ale też to sprawia, ta ich brutalność, ta ich arogancja, ta ich pycha sprawia, że przyciągają podobnych sobie ludzi do siebie. Tak, przyciągają ludzi, którym to imponuje. Bo dzisiaj nam imponuje, no w świecie imponuje nam to, jeżeli ktoś jest mocny, silny, bezkompromisowy. Za takimi ludźmi jesteśmy gotowi pójść bardzo często. A szczególnie jeszcze, kiedy jest bieda, jeżeli jest jakaś możliwość szybkiego zarobku, wzbogacenia się. O, to tym bardziej jeszcze imponuje. I ci ludzie, którym to imponuje, gromadzą się wokół takiego człowieka i pracują na niego generalnie. I myślą, że Bóg się nie zorientuje, że Bóg tego nie zobaczy. W związku z tym robią, co chcą, żyją beztrosko i są coraz bogatsi. I moglibyśmy zapytać, no kogo nam to przypomina? Czyj to jest opis? Oczywiście jest to opis ludzi, którzy żyli kilka tysięcy lat temu, ale jest to opis ludzi, którzy żyją też i dzisiaj. I mamy takich oligarchów, mamy takich bossów mafii, przywódców gangów, przywódców jakichś grup terrorystycznych. To są dzisiaj takie osoby, więc to, o czym mówi psalmista, wcale nie jest tak bardzo odległe od nas, od naszych czasów. Więc on widzi to, jak ci ludzie funkcjonują, jak im się powodzi. A jak wygląda życie psalmisty? Wygląda ono zupełnie inaczej. Jest przeciwieństwem tego, jak wygląda życie ludzi bezbożnych w jego ocenie. I w wersecie 14 psalmista mówi: a przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka. Jego doświadczenie jako osoby zachowującej czystość serca, jako osoby starającej się chodzić w niewinności przed Bogiem, było zupełnym przeciwieństwem tego, jak wyglądało życie tych zuchwałych i bezbożnych ludzi. On z tego powodu, z powodu swojej wiary cierpiał. Było to bolesne doświadczenie dla niego. I w związku z tym, widząc to, co się dzieje na świecie, widząc tych bezbożnych ludzi, jakim się powodzi, w jego sercu zaczęło się pojawiać pewne pytanie, pewna wątpliwość. 13 werset mówi nam: czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? Więc co to pytanie wyraża? No wyraża jego wątpliwości. On widzi, jak żyją bezbożni i porównuje się z tym, jak on, i porównuje to z tym, jak on żyje, jako ten pobożny. W związku z tym pojawia się wątpliwość, czy aby się opłaca być pobożnym. Czy aby się opłaca być posłusznym Bogu, szukać i chodzić w tej niewinności i doświadczać tego całego bólu, którego on doświadcza. Po co to robić? Po co ten wysiłek, skoro można po prostu żyć inaczej? Można żyć beztrosko i w obfitości. Wystarczy dołączyć do tych ludzi, do tych bezbożnych. Więc po co generalnie chodzić w czystości serca, dbać o to, jeśli to w żaden sposób się nie przekłada pozytywnie na jego życie? Jest w tym tylko ból dla niego. Więc psalmista nie potrafi zrozumieć, dlaczego tak właśnie jest. Dlaczego ci, którzy żyją pobożnie, doświadczają cierpienia, a ci, którzy są bezbożni, doświadczają obfitości. Więc coś tu jest nie tak generalnie. Coś tu jest nie tak. I to właśnie go prowadzi do wątpliwości, czy to wszystko ma jakikolwiek sens. Więc podobnie jest dzisiaj z nami. Być może patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie i w naszych sercach się pojawia pytanie, czy to wszystko ma jakikolwiek sens. O co tu chodzi? Więc możemy mieć wątpliwości. Druga kwestia, działanie psalmisty. Więc psalmista ma poważne wątpliwości co do działania Boga, ale co psalmista z tym robi? Tak, bo jedna rzecz to mieć wątpliwości, ale coś z tymi wątpliwościami trzeba było zrobić. Tak, wcześniej mówi nam, że on nieomal się potknął, ale co sprawiło, że tak się nie stało, że nie poleciał na łeb, na szyję, brzydko mówiąc, tylko się ostał. Dlaczego się nie poślizgnął, chociaż prawie się poślizgnął? Co go podtrzymało? W wersetach 16 i 17 czytamy. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. Aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Więc psalmista próbował to sobie wszystko jakoś poukładać, zrozumieć, połączyć, żeby to jakoś tworzyło jakąś spójną całość. Próbował to, byśmy powiedzieli, ogarnąć, tak? Ogarnąć. Ale to okazało się zbyt trudne dla niego. Nie mógł tego zrozumieć. Więc jego wysiłki w zrozumieniu tego paradoksu, można by było powiedzieć, w niczym mu nie pomogły. Zobaczył swoje własne ograniczenie. To jest zbyt trudne dla niego, żeby to wszystko ogarnąć. Być może przez to jego wątpliwości tylko się pogłębiły. I dlatego być może psalmista zdecydował się przyjść do Boga, przyjść do Jego świątyni. I być może w tej świątyni, nie wiemy tego, zadał właśnie Bogu pytanie. Przyszedł ze swoimi wątpliwościami i zadał Bogu pytanie. Nie wiemy tego. Możemy się tylko domyślać, czy możemy zakładać. W każdym razie tekst mówi jasno, że przybył do świątyni. To mu nie dawało spokoju. Te wątpliwości były tak wielkie, że musiał coś z tym zrobić, a że sam nie mógł ich rozwiązać, to przyszedł do Boga. I co się wydarzyło? Bóg dał rozwiązanie. Tak? Bóg, rozwiązanie, które daje Bóg. Więc co takiego wydarzyło się w świątyni Pana? Druga część tego wersetu mówi, i tam dałeś mi pojąć ich kres. Bóg dał psalmiście pojąć kres ludzi bezbożnych, ale też i pobożnych. Bóg oświecił psalmistę i pomógł mu z jego wątpliwościami. Psalmista mówi nam o tym, co wcześniej czuł, gdy o tych rzeczach rozmyślał. Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, czyli miał wewnętrzny ból generalnie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Więc on tutaj myśli o swoim działaniu już jako z perspektywy czasu. To, że on zazdrościł tym niegodziwym ludziom, tym zuchwałym bezbożnikom, to było głupie z jego strony, bo nie rozumiał pewnych rzeczy. A teraz, kiedy je rozumie, to jego postawa, jego myślenie zmieniło się diametralnie. On zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo się mylił. Zdał sobie sprawę z tego, że się pogubił. I dzięki temu objawieniu od Boga psalmista zobaczył, że jego życie, te jego wysiłki, to jego chodzenie w czystości, w świętości, to wszystko ma sens. Psalmista zobaczył, że chodzenie w niewinności przed Bogiem, nawet jeśli związane jest z cierpieniem, to ma swoją zapłatę w wieczności. Ale też zobaczył, że bezbożni też otrzymają swoją zapłatę w wieczności. Być może tutaj, na tym świecie, w tym życiu będą żyli dostatnio, to jednak przyjdzie moment, czy może przyjść, i to może przyjść bardzo szybko, że taki żywot się zostanie zakończony i wtedy otrzymają odpłatę nie tylko w tym życiu, ale też i w wieczności. Ponieważ Bóg może osądzić takich ludzi bardzo szybko. Zatem autor zaczął rozumieć, że życie ludzi bezbożnych jest śliskie. Jest kruche, jest ulotne, ponieważ Boży sąd może spaść momentalnie. W jednej chwili. i Bóg może odwrócić wszystko do góry nogami. I wtedy ci ludzie będą ludźmi, na których wszyscy będą patrzeć z pożałowaniem. I będą, nie wiem, może nawet ich przeklinać i mówić: dobrze ci tak, zasłużyłeś. Więc ten chwilowy ucisk z powodu uświęcenia, z powodu chodzenia w niewinności jest niczym wobec chwały, jaką otrzyma psalmista u Boga, kiedy już odejdzie z tego świata. Więc nagle wszystko zaczęło mieć sens. I perspektywa wieczności, perspektywa Bożego sądu jest dla psalmisty ogromną pociechą. Dlatego kończy swój psalm następującymi słowami: a ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Adonai, znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Więc widzimy, że nie ma tu już wątpliwości. Nie ma tych wątpliwości, które były wcześniej. Te wątpliwości zniknęły. On teraz jest pewny tego, co robi. Pewny tego, dokąd idzie. On widzi wyraźnie i rozumie, jakim szczęściem dla niego jest to, że jest blisko Boga. Że nie jest jak tamci zuchwalcy, aroganci. On jest blisko Boga i to jest jego szczęściem, ponieważ Bóg jest jego schronieniem. I psalmista chce opowiadać o Bożych dziełach i chce opowiadać wszystkim. Więc widzimy tu zmianę o 180 stopni. Bóg dał psalmiście zrozumieć pewne rzeczy i w tym psalmista znalazł nadzieję i pociechę, a nawet siłę, można powiedzieć. Więc jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo, jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś chrześcijaninem, to ten psalm jest dla ciebie ważną lekcją. Pamiętaj, że jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa też możesz mieć różne wątpliwości. A możesz je mieć, ponieważ możesz nie rozumieć pewnych rzeczy, jak ten świat działa, jak Bóg działa. Szczególnie kiedy będziesz przechodził przez trudności czy cierpienie, to w Twoich myślach mogą pojawiać się różne wątpliwości. Nie żyjemy w próżni, ale żyjemy pośród ludzi. I widzimy, że bardzo często ludzie niewierzący żyją po prostu beztrosko. Zabawa, przyjemność, rozrywka. A my tutaj jako wierzący to po prostu, no, jest ciężko czasami. Więc zobacz, jak psalmista mówi o tym do swoim doświadczeniu. Zobacz, że on mówi o tym otwarcie. On nie chowa tego gdzieś pod koc i się wstydzi, że słuchajcie, mam wątpliwości. Tak po cichu, prawda? To jest Boże Słowo. Jest w Biblii. Każdy czytelnik Biblii może się z tym zapoznać. Te słowa są z natchnienia Ducha Świętego. W związku z tym te słowa są dla naszego pouczenia i zachęty. Więc jeżeli mamy wątpliwości, to nie udawajmy jakiś herosów, tak? I nie, jeżeli mamy wątpliwości, mówmy o tym otwarcie. Nie bójmy się tego. Psalmista, zobaczcie, mówi o tym otwarcie. Nie boi się powiedzieć o swoich wątpliwościach, ale też pokazuje nam swoje doświadczenie, żeby nam pomóc, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Więc jesteśmy ludźmi i nasze zrozumienie Bożych spraw, duchowych spraw, no jest ograniczone. Dlatego możemy mieć wątpliwości. Tak? Masz prawo do wątpliwości. Jesteś tylko człowiekiem. I przez to, że masz wątpliwości, nie jesteś wcale gorszym wierzącym. Bo jeżeli ktoś nie ma wątpliwości, to ja bym zadał inne pytanie. Czy taki człowiek w ogóle zastanawia się nad tym, w co wierzy? Kogo wierzy? Bo człowiek, który nie zastanawia się, nie stawia pytań, nie analizuje tego, co się dzieje, no to nie ma wątpliwości. Tak? To są, jak to powiedzieć, klapki na oczach. Nic nie widzi, nie rozumie, więc można, ale to nie jest prawdziwa wiara. Tak, więc nie wstydź się, nie bój się. Jeśli nie jesteś gorszym wierzącym, jeżeli masz wątpliwości. Psalmista nie jest potraktowany w gorszy sposób od Dawida, który był takim Bożym człowiekiem, jest umieszczony razem z Dawidem w psalmach. Więc nie jesteś gorszym wierzącym tylko dlatego, że w twoim myśleniu, w twoim zrozumieniu są rzeczy, które sprawiają ci trudność, których nie możesz zrozumieć. A myślę, że od czasu do czasu każdy z nas z takimi rzeczami się boryka. Jeśli masz wątpliwości i próbujesz je zrozumieć, a są one za trudne, to pamiętaj, że jest ktoś, kto ci może pomóc z twoimi wątpliwościami. Podobnie jak psalmista, przyjdź z nimi do Pana. Przyjdź z nimi do Jezusa. Przynieś je do Niego. Powiedz Bogu o tym, co myślisz, o tym, co jest w twoim sercu, o twoich wątpliwościach. Psalmista to zrobił. Tak zakłada, że on to zrobił, kiedy przyszedł do tej świątyni Pana. Tak, że po coś tam poszedł. I wydaje mi się, że poszedł szukać odpowiedzi, więc przyjdź do Pana ze swoimi wątpliwościami. I nie dam ci gwarancji na to, że dostaniesz odpowiedź na, w sensie taką konkretną, na pytania, które zadasz, ale patrząc na ten tekst, możemy być pewni jednego, że Pan potrafi dać właściwe zrozumienie kwestii, z którymi się zmagamy. Pan też potrafi dać nadzieję w związku z tym w nasze serca. I Pan też potrafi nas pocieszyć w taki sposób, który nas jeszcze bardziej zbliży do Niego. Więc jeśli masz wątpliwości, z którymi nie jesteś sobie w stanie poradzić, szukałeś odpowiedzi, pytałeś innych wierzących, czytałeś różne książki, słuchałeś różnych kazań, ale to ci nie pomogło, to przyjdź z tym do Pana. A u Niego znajdziesz właściwą odpowiedź, czy to w zrozumieniu, czy to w nadziei, czy to w pocieszeniu, czy w sile generalnie. Dzisiaj wielu ludzi obserwuje to, co się dzieje na Ukrainie. Analizują to, co widzą i słyszą i dochodzą do wniosku, że no Boga nie ma, że Bóg nie istnieje. Jeśli jesteś taką osobą, to chciałbym zachęcić cię do trochę głębszego zastanowienia się nad kwestią istnienia Boga. Być może, też prawdopodobnie już wcześniej, zanim wybuchła wojna w Ukrainie, no miałeś pewne wątpliwości co do tego, że Bóg istnieje, a wybuch wojny tylko utwierdził cię w tym przekonaniu. Więc spróbujmy zobaczyć, dokąd takie twierdzenie, że Boga nie ma, nas prowadzi, czy zaprowadzi człowieka, który takie rzeczy mówi. Jeżeli nie ma Boga, to czym jest nasz świat, w którym żyjemy? I czym jest nasze życie? Jeżeli Boga nie ma, to Bóg nie stworzył tego świata. Więc jak ten świat powstał? Powstał w wyniku przypadku. Jakieś atomy gdzieś tam kiedyś się zderzyły i nastąpił wielki wybuch i powstało coś. Tak? Więc jeśli nie ma Boga, to wszystko w naszym życiu jest jednym wielkim przypadkiem, zderzeniem atomów. A w związku z tym świat jest miejscem, gdzie przetrwa ten najsilniejszy. Świat jest miejscem, gdzie wszystko jest kwestią przypadku. A jeśli wszystko w naszym życiu jest dziełem przypadku, to czy nasze życie ma jakikolwiek sens? Czy nasze działania mają jakikolwiek sens? Czy nasze wysiłki mają jakikolwiek sens? Czy człowiek może mieć jakikolwiek cel w życiu, skoro wszystko jest niepewne, ponieważ wszystko jest skutkiem przypadku? I odpowiedź na te wszystkie pytania po prostu są negatywne. Jeżeli wszystko jest dziełem przypadku, to nasze życie nie może mieć sensu ani celu. Pozostaje nam tylko być takimi zuchwałymi bezbożnikami jak Putin, Stalin czy Hitler. I poniekąd każdy z nas jest z powodu grzechu. Może nie w takiej skali, ale każdy z nas ma z tym problem z powodu grzechu. A jeśli każdy człowiek, słuchajcie, jeśli każdy człowiek w tym świecie byłby takim Putinem, Stalinem, Hitlerem, to czy chcielibyśmy w takim świecie żyć? Tak, w naszym świecie są tacy ludzie, ale dzięki Bogu nie ma ich tak wielu. Ale gdyby wszyscy w naszym świecie byli tacy jak właśnie ci ludzie, to czy chcielibyśmy w takim świecie żyć? No nie bardzo. Ja sobie nie wyobrażam życia w takim świecie, gdzie każdy po prostu realizuje swoje zachcianki, realizuje swoją pychę, jest zuchwały i nikogo się nie boi. To jest bardzo mroczny świat. Więc jeśli Boga nie ma, to ten świat oraz nasze życie nie ma najmniejszego sensu. Więc po co się w ogóle wysilać? Po co się w ogóle starać o cokolwiek? Po co zabiegać, żeby tych uchodźców z Ukrainy gdzieś ulokować? Albo im pomagać? Albo pomagać tym, którzy walczą na Ukrainie? Po co? Jeżeli to jest wszystko dziełem przypadku, to nie ma sensu. Więc to tylko nas prowadzi do czego? Do takiego tak zwanego nihilizmu, że nic nie ma sensu. Tyle, że tak się nie da żyć, bo człowiek jest tak skonstruowany, tak zaprogramowany przez swojego Stwórcę, że potrzebuje celu, potrzebuje sensu, potrzebuje mieć jakieś wartości, potrzebuje mieć relacje, potrzebuje mieć znaczenie. A kiedy potwierdzimy, że Boga nie ma, to takie podejście, jeżeli będziemy konsekwentni, prowadzi nas do fatalizmu, do zniechęcenia, do apatii, do bierności, do depresji, do samobójstwa. Jeśli nie ma Boga, to gdzie możemy znaleźć zrozumienie tego, co się dzieje na świecie? Gdzie możemy znaleźć nadzieję? Gdzie możemy znaleźć pociechę? Skąd możemy czerpać sił do tego, żeby iść naprzód? Nigdzie. Przypadkowe atomy nie dają zrozumienia, nie dają nadziei, nie dają pociechy. Więc jeśli odcinamy się od Boga, to de facto odcinamy się od jedynego źródła wspaniałej pociechy i nadziei. A po tym, co napisał psalmista, widać, że Bóg potrafi pomóc. Ale jeśli Bóg nie istnieje, to pozostaje tylko bardzo ciemna i ogromna dziura w naszym życiu, której nikt i nic nie jest w stanie zapełnić. Jeśli odcinamy się od Boga, to pozostaje nam tylko mrok. A to z kolei prowadzi nas do takiego pesymizmu, który może nas zabić. Więc jeśli odpowiedzią na nasze wątpliwości jest stwierdzenie, że Bóg nie istnieje, to tak naprawdę taka odpowiedź to jest żadna odpowiedź. To jest najgorsza możliwa odpowiedź, żeby nie być najgłupsza możliwa odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ taka odpowiedź niczego nie rozwiązuje. Nie daje nam żadnego zrozumienia. Nic nie powoduje, że poruszamy się krok dalej. Nie, dalej stoimy w tym samym miejscu, dalej mamy te same wątpliwości, a co gorsze, nawet możemy mieć jeszcze gorsze wątpliwości. Dlaczego? Bo odcięliśmy się od źródła światła, który może nam pomóc zrozumieć. Więc taka odpowiedź nic nie wnosi do życia. Zostawia nas z takimi samymi wątpliwościami w tym samym miejscu, gdzie jesteśmy, bez nadziei, bez pociechy, bez siły generalnie. Więc zanim tak stwierdzisz, że Boga nie ma, to zastanów się, czy może, tak jak psalmista, no nie rozumiesz pewnych rzeczy, a nie rozumiesz ich dlatego, że nie znasz Boga. Może są rzeczy, które są dla ciebie w tym momencie zbyt trudne. Więc może czas, zamiast stwierdzić, że Boga nie ma, to może czas przyjść do tego Boga i zapytać się, Boże, dlaczego jest wojna? Dlaczego się dzieje to lub tamto? Tak zrobił psalmista w swoim życiu. On jako wierzący wiedział, do kogo się zwrócić. I na jego przykładzie możesz uczyć się ty. Więc jeżeli masz wątpliwości, to przyjdź do Boga psalmisty i zadaj pytanie, zapytaj. Przyjdź w modlitwie i powiedz Bogu psalmisty o swoich wątpliwościach. Poproś o pomoc w zrozumieniu kwestii, które nie dają ci spokoju. Poproś o pomoc z wątpliwościami. A kto jest Bogiem psalmisty? Jest to Bóg Izraela. Jest to Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Jest to Bóg, który stworzył człowieka, czyli ciebie, na swoje podobieństwo, na swój obraz. Jest to Bóg, który jest w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. I ten Bóg chce odpowiadać. I ten psalm nam pokazuje, że Bóg, który stworzył ciebie i mnie, chce odpowiadać, widzi nasze ograniczenia i On nie chce milczeć. On jest blisko i może odpowiedzieć. Ten Bóg może zamienić płacz w taniec. Ten Bóg może uchronić cię od upadku. Ten Bóg może dać ci zrozumienie wielu rzeczy. Dlatego przyjdź do Boga. Bóg daje się poznać, słuchajcie. Bóg daje się poznać. Bóg chce, żebyśmy Go poznali, jeżeli Go jeszcze nie znamy. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nam siebie objawić. Chrystus przyszedł po to, żeby nam objawić swojego Ojca. Więc to znaczy, że Bóg wyciągnął do nas rękę. I w ten sposób Bóg mówi, jeżeli masz wątpliwości, jeżeli coś cię boli w swoim sercu, jeżeli masz pytania dotyczące swojego życia, swojego istnienia, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Ponieważ Ojciec chce nam pomóc. I dowód tej pomocy, jego oddania, jego gotowości do tego, żeby pomóc, widzimy na krzyżu Golgoty. Chrystus, Boży Syn, umarł po to, żebyśmy mogli właśnie przyjść do Ojca. Umarł i zmartwychwstał, żeby nas przyprowadzić do Ojca. Żeby usunąć barierę, jaka nas oddziela, którą jest grzech. I może nas uwolnić od tego, żebyśmy my byli takimi małymi Putinami, Stalinami, Hitlerami czy Kim Jong-unami i wielu innymi ludźmi. Więc przyjdźmy do Ojca. Pójdź do Ojca, pójdź do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. On chce cię wysłuchać i On ma odpowiedzi i może ci pomóc. Amen.